gościem Poranka Wnet, co mogą Państwo zobaczyć na naszym kanale YouTube. YouTube Radia Wnet jest generał brygady Andrzej Kowalski. Do jeszcze kilkanaście godzin temu członek Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich, a teraz już odwołany z tej komisji. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
A tą rozmowę Państwo mogą oglądać i słuchać na kanale YouTube, ale także na antenie Radia Wnet dzięki wsparciu i hojności naszych patronów na www.patronite.pl/radiownet.
Wczorajsza konferencja prasowa, w czasie której profesor Zybertowicz stwierdził, Tusk, Cichocki, Klich, Siemoniak, Sienkiewicz pozwalali rosyjskim służbom na rozpracowywanie Polski. To jest tytuł z Gazety Polskiej Codziennie, ale konkluzja była taka, że komisja nie rekomenduje, żeby wyżej wymienieni panowie zajmowali się sprawami bezpieczeństwa. Dlaczego?
Komisja swoją rekomendację sformułowała na podstawie oglądu dokumentów wytworzonych w czasie funkcjonowania akurat tych panów w systemie bezpieczeństwa i mogliśmy ocenić, w jak, no, można powiedzieć, dokładny czy staranny sposób pełnili swoją funkcję nadzoru nad służbami specjalnymi. Uznaliśmy, że był to nadzór wykonywany niewłaściwie. Z pewnością nie mieli świadomości tego, co się dzieje w służbach specjalnych. Co najwyżej tylko ogólnikowe stwierdzenia były im znane, czy ogólnikowe fakty były im znane. Nabraliśmy przekonania, że nie spełniali swojej funkcji zgodnie z wymogami tamtego czasu. Przypomnę, że czas po katastrofie smoleńskiej do czasu aneksji Krymu jest czasem, kiedy Rosjanie bardzo gwałtownie, bardzo ofensywnie zmieniają swoją pozycję międzynarodową i w związku z tym uwaga poświęcona pracy służb specjalnych powinna być o wiele większa niż to zauważyliśmy. I stąd taka rekomendacja. My bazujemy tylko na dokumentach, które poznała komisja.
Ile takich dokumentów komisja poznała? Ile dokumentów udało się przejrzeć?
Strasznie trudno to powiedzieć. No, z perspektywy osoby, która to przeglądała, mogę powiedzieć, że za dużo z jednej strony, bo zmęczenie było ogromne. Z drugiej strony za mało, dlatego że każdy kolejny dokument budził w nas zainteresowanie. Chcieliśmy iść dalej, dowiedzieć się coś więcej, a tutaj najczęściej oczywiście barierą była tajemnica państwowa, gdyż słuchacze tego nie wiedzą, ale ten system działa w Polsce bardzo skutecznie, to znaczy mamy bardzo dobrze napisaną ustawę o ochronie informacji niejawnych i nie jest łatwo nawet komisji o takich uprawnieniach, jak była Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich, uzyskać dostęp do informacji niejawnych. To po pierwsze, a po drugie jeszcze ewentualnie uzyskać jakąś decyzję o odtajnieniu bodaj fragmentu ważnego dla nas, czy dla badanej sprawy, kawałka dokumentu. To jest proces bardzo, bardzo żmudny i trudny, ale niewątpliwie przebadaliśmy, no myślę, że dziesiątki tysięcy stron dokumentów. No, gigantyczny zasób tak naprawdę.
Tyle dokumentów wytworzono, a do jakiego dokumentu komisja nie miała dostępu, który byłby istotny z punktu widzenia komisji?
Nie mogę mówić o tym, co jest niejawne, więc głównie chodzi o niejawne dokumenty, które widzieliśmy, a których nie możemy Państwu pokazać. To jest oczywiście ogromny problem.
Najbardziej szokującą częścią dokumentu jest artykuł 2 punkt B, w którym czytamy, że strony udzielają sobie wzajemnej pomocy w następujących głównych kierunkach współpracy w obszarze kontrwywiadu wojskowego. Co to jest za punkt? Dlaczego jest najbardziej szokujący?
No tam szczegóły są bardzo ważne, dlatego że polska strona zgodziła się na współdziałanie i współpracę ze stroną rosyjską w uzyskiwaniu informacji, wymianie informacji na temat działalności wywiadowczo-wywrotowej, która byłaby skierowana przeciwko stronom, które się porozumiewają. Czyli my, wiedząc na przykład, ja oczywiście mówię literalnie, zgodnie z tym podpisanym porozumieniem, my wiedząc o jakiejś wywiadowczej operacji przeciwko Rosji, powinniśmy z Rosjanami o tym w jakiś sposób porozmawiać. Podobnie oni, wiedząc o jakiejś operacji wywiadowczej przeciwko Polsce, powinni o tym z nami porozmawiać. Mówimy oczywiście o państwach trzecich, które miałyby zagrażać jednej ze stron tego porozumienia. No i teraz powstaje wielkie pytanie, czy takie same państwa zagrażają Polsce i czy takie same państwa zagrażają Rosji? Czy w związku z tym ten element porozumienia nie budził, nie stwarza jakiejś rzeczywistości, która byłaby zdecydowanie wątpliwa w sensie sojuszniczym? No przecież doskonale wiemy, to żadna tajna wiedza, że NATO próbuje rozpoznawać Rosję także wywiadowczo. Z kolei Rosja atakuje bardzo ofensywnie kraje NATO, jeśli chodzi o pracę wywiadu. No więc jak to wszystko pogodzić? I to jest taka wielka wątpliwość, która powstała w komisji, kiedy czytaliśmy, analizowaliśmy te dokumenty, że właściwie trudno było zrozumieć rzeczywistość, do której to się odnosi, bo ona była albo rzeczywistością rosyjskiej racji stanu i rosyjskiej doktryny obronnej, albo była związana z natowskim punktem widzenia. No, okazało się, że jakieś trzecie możliwe rozwiązanie, które pozornie na papierze miało to wszystko łączyć. Nam się to kłóci, my byśmy bardzo chętnie dalej to wyjaśniali, bo przecież ta faza, w której w tej chwili jesteśmy, czyli kiedy napisaliśmy, można powiedzieć, bardzo częściowy jeszcze raport dotyczący całego tego procesu, tego zjawiska, teraz tak naprawdę powinna pójść druga faza pracy, czyli dogłębne wyjaśnianie już z udziałem osób, które są między innymi w rekomendacjach wyjaśnione. Chcielibyśmy z takimi osobami rozmawiać i dopytywać się, pytać o ich rację. Niech nam wytłumaczą, ale teraz, dlaczego tak to było zrealizowane.
Ale teraz już nie będzie takiej okazji. Czy w tych dokumentach znaleźli panowie ślad informacji, którą przekazały polskie służby do NATO, że taka współpraca została podpisana?
No właśnie, jeśli chodzi o to porozumienie, to nie znaleźliśmy żadnej takiej informacji. Oczywiście być może gdzieś taka informacja istnieje, my tego nie wiemy. Być może ta informacja została przekazana w trybie niejawnym, do czego my nie mieliśmy dostępu. My w tej chwili opisujemy tylko to, co widzieliśmy, a na podstawie tych dokumentów, które widzieliśmy, możemy powiedzieć, że nie mamy śladu tego, że informacja o podpisanym porozumieniu z FSB została przekazana służbom partnerskim w czasie jej podpisania, tak bym powiedział. Właściwie powinna być omówiona wcześniej. Moim zdaniem ona powinna być skonsultowana wcześniej.
Na ile jest tak, że być może Donald Tusk mało o tym wiedział, że nie interesował służbami, że to nie był jego konik, nie była jego przestrzeń. No i panowie tam generałowie robili, co im było wygodne, a Tusk był niewinnie nieświadomy.
Jeszcze jedna mała korekta do poprzedniego wątku, przepraszam. Całe porozumienie zostało wysadzone w powietrze przez Władimira Putina, który na konferencji właśnie wydał zarządzenie o tym, że ma FSB podpisać, jest zgoda na podpisanie porozumienia między FSB i SKW. I to była detonacja w systemie bezpieczeństwa natowskiego, no bo wtedy NATO się zorientowało, że Polacy podpisują jakieś porozumienie, ale to nie oznacza, że konsultowane były te podpisy, ta treść właśnie, treść porozumienia była konsultowana wcześniej i omawiana w jakiś sposób z sojusznikami. A teraz wracając do pana pytania, premier nie mógł wiedzieć dużo na ten temat, dlatego że premier miał bardzo, po pierwsze, pośredni, a tak w ogóle bardzo sporadyczny kontakt z całą tą rzeczywistością. My nie mamy dostępu do takich informacji. Bardzo chętnie byśmy spytali o to, na przykład w ilu posiedzeniach kolegium premier uczestniczył, a ile z tych posiedzeń było odbyte w tym trybie, kiedy pan premier deleguje koordynatora do prowadzenia kolegium. Nie wiem też, musielibyśmy to sprawdzić, ile dokumentów tak naprawdę czytał premier Tusk, no ale wyglądało na to, że z tych dokumentów, znowu podkreślam, z dokumentów, które widzieliśmy, że premier bardzo małą wiedzę miał o tym, co się działo w służbach specjalnych.
To go usprawiedliwia, czy to jeszcze bardziej obciąża premiera Donalda Tuska?
Ja stwierdzam pewien fakt, no, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko zależy od kontekstu międzynarodowego, tego, co się dzieje na linii Polska, w tym przypadku Rosja. jak się czyta w ogóle politykę rosyjską, jeżeli ona była odczytywana jako coś, co jest resetem, można łagodnie się z nimi porozumiewać, dogadywać, no to po to służby specjalne.
Ale jeżeli
gdyby
nie
to było
Donald,
odczytywane inaczej, tak?
Jeżeli nie Donald Tusk, to kto? Czy w ogóle nad służbami w okresie rządów koalicji PO-PSL był jakikolwiek nadzór polityczny? Jeśli tak, to kto go właściwie sprawował?
W dużej mierze powinni robić to koordynatorowie. Przepraszam, być może koordynatorzy.
Koordynatorzy,
mówię,
tak.
Koordynatorzy, tak. Oni powinni to robić jako osoby upoważnione przez premiera do oglądania, przyglądania się sytuacją, służbom specjalnym,
ale
jak one w ogóle pracują.
Szkopu w tym, że takiej funkcji nie było przez wiele lat w rządzie Donalda Tuska.
Nie były. One były dosyć, można powiedzieć, szarpane. To na niezbyt długie okresy czasu powoływani byli minister Cichocki i minister Sienkiewicz jako jednocześnie ministrowie spraw wewnętrznych. Więc można powiedzieć, że poza momentem, kiedy oczywiście nadzór ten sprawował tylko i wyłącznie premier, w tej chwili nie jestem w stanie dokładnie przytoczyć dat, ale faktycznie jeszcze tych dwóch polityków, właściwie, no nie wiem, pan Cichocki chyba nie jest politykiem, jest urzędnikiem. Te dwie osoby były zaangażowane w nadzór nad służbami
Ale
specjalnymi.
wiedziały o tym, czy panowie generałowie Nosek i Pytel, wtedy jeszcze pułkownik, no działa jak na udzielnym księstwie w służbach wojskowych?
No, koordynatorzy w jakiś sposób tylko byli włączeni w proces obrotu dokumentów. Na pewno były spotkania też osobiste, bo to niemożliwe jest, żeby tych spotkań nie było. Musiały być spotkania, które były spotkaniami takimi po prostu roboczymi, na których na pewno szefowie służb coś omawiali z koordynatorami, ale my opieramy się na dokumentach. Nie mieliśmy wglądu w dokumenty, które by poświadczały, ile było takich spotkań, co na tych spotkaniach było omawiane, jakie kwestie później z tego, co było omówione, przybrały postać dokumentu, który był wysyłany pomiędzy służbą a koordynatorami. No niestety my tylko bazujemy na dokumentach. Podkreślę, to był etap sprawdzenia pewnej rzeczywistości w pracy komisji. Teraz powinien pójść drugi etap, który byłby dopytaniem o szczegóły, który pozwoliłby też osobom, o których mówimy, wyjaśnić nam, ewentualnie pokazać, wskazać dokumenty, które poświadczałyby ich wersję tej rzeczywistości.
To jest jeden z podstawowych zarzutów do tego raportu cząstkowego, że nie było przesłuchań świadków. Może pan generał miałby większą wiedzę i raport byłby lepszy, no gdybyście zadali pytanie i panu ministrowi Cichockiemu, i panu ministrowi Klichowi, i panu premierowi Tuskowi, wtedy byście mieli taką wiedzę. Oni by wam powiedzieli całą prawdę na przesłuchaniu.
Postawmy tę kwestię inaczej. Gdyby nam Sejm umożliwił dalszą pracę, na pewno by nie było tego raportu cząstkowego i na pewno by po roku czasu pracy efekt był zupełnie inny, czyli pokazalibyśmy bardzo bogate postępowania, które, bogate oczywiście w różnego rodzaju czynności postępowania, które być może wyjaśniłyby całą tę sytuację z zupełnie innym kolorytem. Może by się okazało, że po roku poszukiwań doszlibyśmy do wniosku, że jednak sytuacja była w jakiś sposób kontrolowana przez nadzorców politycznych. Mieli oni świadomość tego, co się działo, zgadzali się i było to wszystko efektem ogólnie przyjętej wizji polityki międzynarodowej państwa.
Mówi Andrzej Kowalski, generał Andrzej Kowalski, odwołany wczoraj z funkcji członka Komisji Śledczej do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce.
Autorami dokumentu byli Rosjanie, którzy w niechlujny sposób przetłumaczyli go także na język polski, o czym świadczy między innymi specyficzna polszczyzna dokumentu, na przykład kilkukrotnie pojawiające się w nim słowo obój. Obój państw podpisało umowę.
No tak, to jest dosyć smutne i jak się analizuje cały ten proces, jak przebiegało przekazanie Polakom tekstu porozumienia, jak potem ten tekst porozumienia dosyć długo przeleżał się w jakichś szafach wewnątrz SKW. Później nagle, tak to wygląda z dokumentów, podkreślam, 19 sierpnia 2013 roku przystępują do bardzo gwałtownego procedowania nad tym dokumentem po stronie polskiej. Tam są nawet wykonywane tłumaczenia dopiero tego dokumentu. Podkreślam, wszystko mówię w oparciu o dokumenty. I polska strona ma uwagi, które chciałaby wnieść do tego dokumentu. Okazuje się, że te uwagi, chociaż są przekazane 6 września Rosjanom, nie są w żaden sposób uwzględnione w tekście. I generał Janusz Nosek podpisuje tę wersję, którą przygotowali Rosjanie, właśnie z tak ułomnym tłumaczeniem, jak pan przed chwilą czytał. Także to jest dosyć smutny obraz. Nie da się tego wytłumaczyć. To nie można powiedzieć, że tam się ktoś musiał śpieszyć, dlatego że pierwszy tekst porozumienia, z tego co zrozumieliśmy z dokumentów, był przekazany Polakom w październiku 2012 roku, czyli wiele, wiele miesięcy wcześniej. I był czas na to, żeby odbyć te wszystkie kroki, o których wspomniałem, czyli porozmawiać z przełożonymi politycznymi, ewentualnie skonsultować się ze służbami natowskimi, omówić, czy taki sens, czy w ogóle jest sens podpisywania tak zakrojonego porozumienia. Ja jeszcze tylko zaznaczę, bo to jest dosyć istotne, że w tekście porozumienia, kiedy się go czyta, można odnaleźć explicite fragmenty zadań dla kontrwywiadu wojskowego rosyjskiego, wynikających z dekretu prezydenta Putina, który tworzy tę formację w FSB i który pozwala na funkcjonowanie zgodnie z rosyjską racją stanu.
A czy panowie badali też kontekst całej tej umowy między SKW a FSB, znaczy kontekst gazowy? 29 października 2010 roku podpisano tą umowę, która była umowę z Gazpromem, która była tak nieszczęśliwa dla Polski.
No, można powiedzieć, że to jest tylko zasygnalizowany problem. My na samym początku dosyć mocno debatowaliśmy, jakim wątkiem tamtej rzeczywistości się zająć. I uznaliśmy, że skoro mamy w sumie największą porcję dokumentów, w pewnym sensie przygotowaną już, bo wynikało to z kwerend robionych przez profesora Cęckiewicza w związku z przygotowaniem typu dokumentalnego pod tytułem Reset, było to dla nas w sumie najłatwiejszy obszar do badania. Przy czym w naszej debacie, takiej tematycznej debacie, kiedy zastanawialiśmy się nad zakresem pracy naszej komisji, sprawy gazowe też padły, energetyczne. One prawdopodobnie byłyby rozpoczęte jako drugi duży strumień poszukiwań. Być może gdybyśmy pracowali dalej, nawet wydzielilibyśmy oddzielny podzespół wewnątrz komisji, który by rozpoczął badanie kwestii energetycznych. No, nie zdążyliśmy. Może nasi następcy to zrobią, zobaczymy.
Zobaczymy, kto będzie, czy w ogóle będą następcy. Panie generale, to już całkiem na koniec, gdyby pan jednak nie w służbach, ale w marynarce wojennej służył, to w jakim stopniu najchętniej by pan się zaciągnął na okręt?
Mat.
Mat to jest, mat to jest gdzieś między pewnie bosmanem a kapitanem.
No jakoś tak w każdym razie nie za wysoko, nie za nisko, tak żeby można było przeżyć satysfakcję z jednej strony uczestnictwa w jakimś fajnym organizmie podwodnym, a z drugiej strony mieć wpływ na chociaż odrobinę rzeczywistości.
To pan generał już jest tym kapitanem, czy dopiero zostanie?
Kapitanem? Nie, ja tak naprawdę, jeśli chodzi o komisję, odkładając na bok żarty, chciałbym na koniec powiedzieć, że komisja powinna istnieć. Takie komisje są powoływane przez parlamenty, czy funkcjonują w parlamentach co najmniej kilku poważnych państw demokratycznych, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy. My też powinniśmy kontynuować tę pracę, bo tylko komisja może zbadać wpływy. Służby specjalne tego nie zrobią, wbrew wszystkiemu, co mówi marszałek.
I po takiej odpowiedzi nie wiem, czy kontynuować musztrowanie, czy nie kontynuować. Krzysztof Skowroński podejmie decyzję.
Tak, kontynuuj.
No dobrze, to panie generale, to jeżeli pan miał jednak te marzenia marynistyczne, to pora, czy można je oczywiście spełnić, wchodząc na patronite.pl/radiownet. Musztrujemy na żółtą łódź podwodną. Można być bosmanem, można być kapitanem. Ale nie wiem, czy wypada, żeby generał był kapitanem. Może lepiej być komandorem. To bardziej taktowne.
To zależy od tego, jaki generał. Są generałowie, którzy uważają, że należało im się to od urodzenia. I takich się wystrzegajmy. Takich trzeba się bardzo bać. Są też tacy generałowie, którzy kiedyś byli szeregowymi. Doskonale pamiętają, jak to wyglądało. I nie wstydzą się wziąć miotu i potem latać pokład.
No to w takim razie pan generał może zostać marynarzem na żółtej łodzi podwodnej.
Nie jest to trudne.
Może być marynarz.
Nie trzeba tutaj, nie trzeba brać miotły, wystarczy wziąć telefon komórkowy, wejść na www.patronite.pl/radiownet. Czekamy na pana generała z otwartymi rękami, niczym w koszarach się, no może z przesadem jesteśmy, no nieważne. Czekamy. Generał Andrzej Kowalski.
Był gościem Poranka Wnet. Panie generale, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję pięknie, miły poranek.
A teraz czas wolny ma pan generał w końcu. Nie ma komisji, o, już nie słychać pana generała.
Po pierwsze rozpocznie się promocja książki o księdzu Blachnickim, mojej najnowszej książki. I to będzie na pewno wiele spotkań z bardzo fajnymi ludźmi, żeby porozmawiać o tym, co w tej książce jest.
To my oczywiście zapraszamy pana generała do studia, żeby o książce porozmawiać i zobaczyć, co pan generał w tej książce.
Z przyjemnością skorzystam.
To zapraszamy.
Poczekamy, a teraz już na poważnie tej audycji mogli państwo wysłuchać i mogli ją państwo obejrzeć na kanale YouTube tylko i wyłącznie dzięki wsparciu i hojności naszych patronów na patronite.pl/radiownet. To dzięki wam ta i inne audycje mogą się odbywać, za co ja państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.